Z Arturem Owczarskim dookoła świata. W aktywnej sobocie w radiu dla Ciebie. To ja właściwie, proszę Państwa, powinnam takie hasła tylko, a Artur odzew. No ale obiecaliśmy, że zaczniemy od wodospadów Wiktorii, to zaczynamy.
Wodospady Wiktorii są na granicy Zimbabwe i Zambii. Zazwyczaj turyści wjeżdżają do nich z Botswany, która jest tam taka miejscowość Kasane. A dojazd trwa dosłownie kilkadziesiąt minut. No i są odkryte przez doktora Livingstone'a. Ponad kilometr długie, w najwyższym miejscu 110 metrów wysokie. Oszałamiający huk, woda latająca w powietrzu, tak jakby deszcz padał. Oszałamiające wrażenie.
Nawilżanie gotowe, proszę Państwa, od razu, tak.
Trudno po obejrzeniu takiego wodospadu wyobrazić sobie, że jeszcze jakiś wodospad nas w życiu zachwyci, bo ogrom ilości tej wody, tego huku.
A Niagara?
Nie byłem, nie widziałem.
Mhm. Ale... ja z kolei nie widziałam Wiktorii, więc nie może.
A widziałaś Niagarę?
Tak, nie może.
Ale fajnie? Nie,
no fajnie, ale wiesz co, najgorsze było to, ja specjalnie mówię najgorsze, że ja cały czas przy tych wodospadach widziałam Marilyn Monroe w głowie.
Z filmu?
Z oczami z filmu Niagara, coś.
Mamy swoje skojarzenia. Ja właśnie nie miałem żadnych skojarzeń z wodospadami Wiktorii. Wiedziałem, że są wielkie, widziałem zdjęcia w internecie.
Ale zawsze chciałem zobaczyć. Co innego zobaczyć.
Ale co innego jest zobaczyć i fajne było to, że to nie są duże koszty, a że po obejrzeniu ich z lądu wykupiliśmy sobie lot helikopterem, który trwał 15 minut i można to zobaczyć z góry i wtedy dopiero zobaczyć to rozlewisko rzeki, która rozlewa się na ponad kilometr szerokości, a potem wpada do wielkiej dziury i płynie kanionem, wtedy to robi wrażenie. A 15 minut jest zdecydowanie wystarczające, żeby to dobrze zobaczyć.
I zostaje na całe życie.
Tak, te loty helikopterem odbywają się taśmowo. Tam stoi kolejka i wygląda to w ten sposób, że przyjeżdżamy na lądowisko, mamy krótkie szkolenie z tego, co robić, czego nie robić. Ląduje helikopter, wchodzimy, lecimy 15 minut, podziwiamy, lądujemy i wchodzą następni. I tak przez cały dzień. Pod warunkiem, że akurat deszcz nie pada i nie ma burzy. My musieliśmy na nasz lot czekać 2 czy 3 godziny, bo okazało się, że zostały wstrzymane. Ale nie czekaliśmy na lądowisku, czekaliśmy gdzieś tam, gdzie byliśmy i tylko na informację, czy się odbędzie, czy nie. Ale naprawdę warto, ludzie to robią. Tak jak mówię, to nie są wielkie koszty i warto to zrobić.
Następne hasło. Nie kryłam zdziwienia, jak Artur mi powiedział, że w Namibii są foki.
Są i to tysiącami. Przerażające jest to, że ostatnio doczytałem, że w jednej z kolonii co roku odbywa się mordowanie fok na skóry. I jest to planowane, co roku się odbywa, mimo protestów ekologów. Foki są zdumiewające. Po pierwsze, wody Namibii są jednym z najbardziej bogatych w ryby wód na świecie, a więc foki mają co jeść. My byliśmy akurat na północy kraju, a w Parku Narodowym i muszę powiedzieć, że to, czego się spodziewałem, tam było, czyli dziesiątki tysięcy fok, a przerażająca była liczba trupów małych fok. Bardzo duża liczba fok nie dożywa wieku dorosłego. Umierają z głodu, przez drapieżniki, leżą i gniją na piachu. Smród jest nieprawdopodobny. Wiele osób na moje pytanie, jak było, gdy byli oglądać foki, mówili, że nie mogli wytrzymać zapachu. Wiele osób na miejscu...
Dlaczego tak się dzieje? One chorują? Czy co?
Niektóre gubią matki, inne chorują, inne są zabijane przez drapieżniki. I jest tych trupów sporo. A oprócz tego hałas, bo one wszystkie ryczą. A więc mamy szum oceanu, zapach i ryk.
A one są duże czy małe?
Duże, takie foki.
Takie, no nie, no bo są nie, to są malutkie takie, foczki.
Chyba kotliki. To są jakieś, nie takie malutkie, tylko takie średnie.
To jednak nie jest pocieszające.
Nie, bardzo silne wrażenie robi to miejsce. Właśnie ze względu na wszechobecną śmierć i życie, bo młodych jest bardzo dużo, tych, które mają się dobrze. Cały czas wchodzą do oceanu polować. Widać je w morzu.
Czyli jak zwykle silne przetrwają.
Tak, w oceanie widać mnóstwo fok, które polują, widać te, które wchodzą do oceanu, te, które z niego wychodzą, te, które śpią na piachu, a są ich tysiące.
Czy tam się je mięso focze?
Nie widziałem nigdzie, ale jest możliwość zjedzenia chyba większości antylop. Gdzie się nie pójdzie, to jest tak zwane game meat, czyli mięso po polowaniach. Można zjeść oryksa, można zjeść gnu, można zjeść kudu.
Jadłeś?
Jadłem kudu. Nic nadzwyczajnego. Oryks też.
Ale za to pięknie wygląda.
Jak kotlet.
Ja nie mówię o jedzeniu, tylko o zwierzątku.
One są hodowane, nikt nie biega ze strzelbą, żeby je zabić i sprzedać mięso.
No ale wszystko jedno. Mam nadzieję, że fok się nie sprzedaje.
Nie widziałem, tak jak mówię.
Całe szczęście. No ale jak nie widziałeś...
W jednym z miejsc, w których nocowaliśmy, widziałem wepchanego lamparta i zapytałem właścicielkę, dlaczego on tam jest. A mają 5000 hektarów otwartego terenu. Lamparty u nich żyją na ziemi, na ich terenie i polują. I nikt na nie nie poluje. Natomiast w momencie, kiedy jakiś egzemplarz zaczyna polować na krowy, rozleniwia się i nie szuka zdobyczy w buszu, tylko zaczyna polować na stada mieszkańców, no to wtedy jest problem i taki lampart jest zabijany. Tak samo opowiadała mi, że w zeszłym roku mieli dwa lwy, które weszły na ich teren i zaczęły robić dokładnie to samo. Tutaj udało się zrobić, opanować tę sytuację w ten sposób, że przyjechała jakaś fundacja, która uśpiła te lwy i wywiozła w inne miejsce. Ale tam, gdzie zwierzęta wchodzą w drogę człowiekowi, szczególnie drapieżniki, a to zaczyna być problem. Słonie niszczą uprawy. Też ludzie mówią, my chcemy żyć, chcemy mieć uprawy. Słonie nam niszczą.
I znowu silniejsze wygrywa.
No więc znalezienie równowagi między potrzebami ludzi a zwierząt jest bardzo trudne.
Smutno się zrobiło. Zapisałam sobie, żeby się nie pomylić. Delta Okavango. Tak. Gdzie to jest i dlaczego to takie ważne?
Woda
dla ciebie było?
Woda płynie sobie z Angolii i rozlewa się na Kalahari w Botswanie. Jest to największa delta na świecie. Widziałem jej zdjęcia jako dziecko. Widziałem filmy też jako dziecko i zawsze chciałem tam pojechać. Nieprawdopodobnie zielony teren. Nie wyobrażasz sobie, ile odcieni może mieć zielony. Ja sobie nie wyobrażałem. I ciekawą historię mieliśmy tam, bo pojechaliśmy do buszu na jedną noc. Rozbiliśmy namiot. Oczywiście byliśmy z przewodnikiem lokalnym i spaliśmy w buszu na terenie Parku Narodowego w takim miejscu, które się nazywa Moremi. I tam spaliśmy w buszu w miejscu, które nie było ogrodzone. Na przykład w Etosze wszystkie lodże, miejsca, kempingi są ogrodzone wysokim płotem, żeby zwierzęta nie wchodziły, a tam spaliśmy bez ogrodzenia. I w nocy przewodnik mówił nam, że właśnie słyszycie hieny, właśnie słyszycie lwy. A zaczęliśmy się uczyć odgłosów. Ciekawa sytuacja była taka, że słuchając bardzo odległego krzyku, ryku hien, po jakimś czasie odpowiedziała im druga, która była bardzo blisko naszego obozu. Mieliśmy powiedziane, że w nocy nie wolno nam wyjść z namiotów, bo jeżeli nawet coś wejdzie do obozu, to namioty potraktuje jako termitierę i pójdzie sobie dalej. Na pewno nie będzie próbowało nam wejść do środka. Ale już na siusiu wychodzenia nie ma.
Dzisiaj mamy spotkanie drugie. Tamtych nie liczę, wiesz, bo tak... Bo jak żeśmy rozmawiali o drodze 66, jak byliśmy z tobą w Teksasie i w Meksyku i żeglowaliśmy, to jeszcze nie było cyklu z Arturem Owczarskim dookoła świata. To liczę jako drugie spotkanie. Powiedz mi, co z tych twoich dotychczasowych podróży najbardziej utkwiło ci w pamięci?
Zawsze krajobrazy. Jeszcze nie skończyłem opowiadać o zwierzątkach, bo hien nie widzieliśmy, tylko słyszeliśmy.
To dobrze, ale... to skończ o zwierzątkach.
Tak, i zaraz opowiem
dalej.
Miałem taką sytuację, że w jednym z miejsc, gdy skończyliśmy biwakować i szliśmy do namiotu na dachu naszego auta, pod nasz samochód podszedł oryks. To nie jest mała antylopa. I takie spotkanie, my z czołówkami na głowie, tuż przy drzwiach auta, robi wrażenie. Tego szukam w podróżach. Tak abstrakcyjnych sytuacji.
A jakbyś się spotkał z moim ukochanym tygrysem?
No to już bym tu nie siedział.
Ale takich mało, takie piękne zwierzę, jest ich coraz mniej.
No niestety. Kiedyś pamiętam, nocowałem na kempingu w Tajlandii i przez 2 dni nikt nie mógł wejść do sanitariatów, bo słonie się tam zadomowiły. One są mniejsze niż afrykańskie, więc się mieściły. Miały wodę i siedziały 2 dni.
No to sprytne zwierzątka.
Sprytne.
No sprytne zwierzątka. No to co cię, jak dotąd w tych twoich podróżach, albo wiesz co, nie, ja wymieniłam, ty jeszcze dodałeś Tajlandię. Gdzie jeszcze byłeś dodaj?
Ojej, długa lista. Kilkadziesiąt krajów. Naprawdę było tego sporo.
A policzyłeś kiedyś ile?
Liczyłem, ale nie jestem zwolennikiem mówienia, w ilu krajach się było, bo chyba
bo to właściwie
ważniejsze,
nic nie znaczy,
to nic,
prawda?
Nie znaczy. Nie wiem, jeżeli
dobrze,
gdzieś byłem
nie,
wiele miesięcy, to mogę powiedzieć, że tam byłem.
A tak jak byłem na chwilę, to nie byłem.
No to wpadłem, zobaczyłem i wyjechałem.
Wpadłem, zobaczyłem i pojechałem. Dobrze, no więc do tej pory w tych podróżach z tego wynika, że najbardziej cię fascynuje przyroda i ludzie.
Tak.
W takiej kolejności.
Chyba tak. Zawsze jak myślę o tym, co najbardziej, to wspominam pustynię, które widziałem, czy to w Stanach, czy w Chinach, czy w Afryce. Góry, Himalaje, piękno oceanu i przyrody takiej tropikalnej, jak Malediwy na przykład, czy Mauritius. To są miejsca zdumiewające przyrodniczo.
No, to są miejsca zdumiewające. O tych wszystkich zdumiewających rzeczach będziemy z tobą rozmawiać. Tak będziemy dawkować umiejętnie te miejsca, ale sami państwo słyszeli, ile jeszcze jest do opowiedzenia. Krótko mówiąc, dzisiaj koniec dawki, tak?
No, to zależy od ciebie.
Ja wiem, ale wiesz, ja tak lubię tak dzielić na kawałki specjalnie, żeby słuchacze Aktywnej Soboty byli bardziej ciekawi. No to cykl z Arturem Owczarskim Dookoła Świata na dziś kończymy. Następnym razem pojedziemy sobie... Tak, następnym razem z tej twojej listy pojedziemy sobie do Chin.
Nie ma sprawy.
I nie tylko.
Byłem tam kilkanaście razy i historii jest mnóstwo.
Artur Owczarski w Aktywnej Sobocie RDC.